Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W sobotę 2 września bieżącego roku sąd w Kijowie nakazał umieszczenie w areszcie na 2 miesiące jednego z największych oligarchów ukraińskich, Ihora Kołomojskiego. A to człowiek niezwykle wpływowy, powszechnie uważany za twórcę sukcesu politycznego Wołodymyra Zełenskiego. No, wszak to w należącej do Kołomojskiego telewizji 1+1 Zełenski zdobywał swoją ogromną popularność jako aktor, jako główna postać serialu Sługa Ukrainy. Kołomojski był uznawany właśnie za takiego także głównego patrona politycznego Zełenskiego w trakcie kampanii wyborczej, kampanii prezydenckiej w 2019 roku. Warto przyjrzeć się tej sylwetce samego Kołomojskiego, ponieważ jest on swego rodzaju personifikacją ustroju, który panuje na Ukrainie, ustroju przecież niedemokratycznego, a ustroju oligarchicznego. To człowiek, który stał na czele klanu, tak zwanego klanu Dniepropietrowskiego, powiązany z szeregiem polityków, oligarchów, ale także przedstawicieli służb specjalnych w tym państwie. Człowiek niezwykle wpływowy. Pytanie, dlaczego z jego sprawą zajęła się jedna ze służb specjalnych Ukrainy, konkretnie SBU, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Jak to się dzieje, że akurat w tym momencie, w trakcie trwania kontrofensywy i przed planowanymi wyborami prezydenckimi na Ukrainie, które powinny się odbyć na początku 2024 roku, właśnie następuje wniosek o areszt. Areszt do 30 października bieżącego roku. Areszt zresztą w rodzinnym mieście tego oligarchy, w mieście Dniepr, kiedyś Dniepropietrowsk, z możliwością wniesienia kaucji w wysokości ponad 509 milionów hrywien, to jest ponad 13 milionów dolarów. Postaram się odpowiedzieć na to pytanie, postawić kilka hipotez. Faktem jest, że adwokaci już zapowiedzieli odwołanie się od tej decyzji. Mają taki czas w ciągu 5 dni od 2 września. Natomiast SBU oficjalnie poinformowała w minioną sobotę, że Kołomojski został powiadomiony o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na oszustwach, na legalizacji majątku uzyskanego w drodze nielegalnej. No i tutaj SBU podała informację, że Kołomojski w latach 2013-2020 miał wyprowadzić z Ukrainy ponad 500 000 hrywien, wyprowadzić je za granicę i poprzez oczywiście podlegające mu banki. No, trzeba pamiętać, że Kołomojski bardzo mocno zainwestował w branżę bankową, był bardzo mocno działał w grupie prywat, w prywat banku. No, o tym jeszcze za chwilę powiem. Myślę, że tutaj oczywiście warto rzucić troszeczkę światła na sam życiorys, samą biografię Kołomojskiego, która jest niezwykle interesująca. Urodził się 13 lutego 1963 roku w ówczesnym Dniepropietrowsku, w ówczesnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Urodził się w rodzinie żydowskiej, jego rodzice byli inżynierami. On zresztą także po ukończeniu liceum w Dniepropietrowsku poszedł śladem rodziców, drogą, że tak powiem, inżyniera. Studiował w Instytucie Metalurgicznym imienia Breżniewa. Ukończył te studia w specjalności inżynieria cieplna i automatyka pieców hutniczych, no ale to nie kariera inżyniera miała stać się jego przeznaczeniem, a biznes, po prostu biznes, i to duży biznes. Swoją działalność gospodarczą rozpoczął już od połowy lat 80. Pozwalało zresztą na to szereg uchwał, które zostały podjęte przez Radę Ministrów Związku Radzieckiego w sprawie tworzenia spółdzielni. No i właśnie w takich spółdzielniach bardzo aktywnie Kołomojski działał. Jedną z najbardziej znanych, w których działał, była spółdzielnia Sentosa, która kupowała sprzęt biurowy w Moskwie, a sprzedawała go w Dniepropietrowsku. No ale już po, nazwijmy to, transformacji ustrojowej, już po dezintegracji Związku Radzieckiego. Bardzo szybko Kołomojski wszedł także do handlu żelazostopami, do handlu ropą naftową, działał właśnie w prywat banku. No, ta grupa prywat, która powstała na bazie prywat banku, stała się, można powiedzieć, takim no, jednym z największych biznesów w tamtym czasie Kołomojskiego, które pozwoliło mu przejąć chociażby kontrolę nad Ukrnaftą, nad koksownią Kalinin, nad fabryką amoniaku w Odessie, nad fabryką żelazostopów w Nikopolu i tak dalej, i tak dalej. Tutaj bardzo dużo tego było, te zainteresowania biznesowe Kołomojskiego były bardzo wielostronne, od petrochemii przez żelazostopy, media, ośrodki narciarskie i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo, bardzo dużo. Według różnych szacunków, w różnych okresach oczywiście jej działalności Kołomojskiego, jego majątek wahał się między miliardem a ponad 6 miliardami dolarów. To też trzeba o tym wiedzieć. Ta grupa prywat, grupa przemysłowo-finansowa, no, była największa na Ukrainie. Ona, tak jak mówię, i sektor bankowy, i petrochemia, i metalurgia, i przemysł spożywczy, i transport lotniczy, sport, media. No, niezwykle, niezwykle aktywny, a oprócz tego także szeroko zaangażowany w działalność społeczną. Od 1998 roku Kołomojski jest członkiem Rady Nadzorczej Gminy Żydowskiej w Dniepropietrowsku. Został zresztą w 2008 roku prezesem Ogólnoukraińskiego Związku Żydowskich Organizacji Społecznych. To się nazywa Zjednoczona Gmina Żydowska Ukrainy, ale to nie tylko działalność, jeżeli chodzi o wspólnotę żydowską na Ukrainie, to także, można powiedzieć, taka arena europejska, bo w 2011 roku został wybrany na 5 lat na przewodniczącego Europejskiej Rady Gmin Żydowskich, a w 2011 roku był wybrany na 5-letniego prezydenta Europejskiej Unii Żydowskiej. To jest taka organizacja, która koordynuje działania gmin żydowskich w Europie. Szeroko zaangażowany w budowę także takiego centrum kultury żydowskiej w samym Dniepropietrowsku. Oczywiście także szeroko działał w branży sportowej, finansował, był prezesem w ogóle klubu piłkarskiego Dnipro, finansował i kluby koszykówki, i kluby hokejowe, i tak dalej, i tak dalej. Od 1995 roku posiada obywatelstwo Izraela, posiada także jeszcze obywatelstwo Cypru. No, był przez rok gubernatorem obwodu Dniepropietrowskiego od marca 2014 do marca 2015 roku. Wszedł zresztą później w konflikt z prezydentem Petro Poroszenką, ale w 2014 roku zasłynął finansowaniem tak zwanych batalionów ochotniczych. Utrzymywał tak zwany Pułk Obrony Narodowej obwodu Dniepropietrowskiego, finansowo pomagał batalionom ochotniczym obrony terytorialnej Ministerstwa Obrony Ukrainy, także ochotniczym batalionom specjalnym podległym pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tego państwa, no ale także utrzymywał i finansował szereg własnych ochotniczych formacji zbrojnych, paramilitarnych, takich jak bataliony Szturm czy Dniepr 1. Mówiło się wtedy, w 2014 roku, że miesięcznie wydawał około 10 milionów dolarów na właśnie utrzymywanie tych batalionów. Zresztą zasłynął wtedy wypłacaniem tej nagrody pieniężnej w wysokości 10 tysięcy dolarów za każdego schwytanego przedstawiciela Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. No, w 2014 roku wszedł w kontakt z bardzo wieloma przedstawicielami ukraińskich partii, organizacji politycznych, od Swobody, począwszy przez Prawy Sektor, aż po partię regionów. Był, no to oczywiście bardzo, bardzo kontrowersyjne kontakty, natomiast jest to człowiek, który odegrał ogromną rolę, jeśli chodzi o historię najnowszą Ukrainy. Jego rola często właśnie jest niedoceniana, natomiast też trzeba podkreślić, też trzeba zauważyć, że prywat bank, który miał ogromne problemy finansowe, został znacjonalizowany w 2016 roku. Natomiast Kołomojski narobił sobie sporo problemów w Stanach Zjednoczonych i tutaj trzeba przypomnieć o tym, że w marcu 2021 roku zostały nałożone sankcje na tego oligarchę. Zresztą już w grudniu 2020 roku media informowały, że amerykańskie organy ścigania podejrzewają Kołomojskiego i jego partnera biznesowego, znanego zresztą, znaną postać na Ukrainie, Gennadija Boholiubowa, o nielegalne wykorzystywanie funduszy pochodzących właśnie z PrywatBanku do zakupu nieruchomości w Ohio, w stanie Ohio. To nie jedyny stan, gdzie Kołomojski miał właśnie prowadzić takie transakcje. Chodzi także o nieruchomości w stanie Kentucky, w Teksasie. Tutaj szacunki były właśnie bardzo różne. Media amerykańskie pisały nawet o sumie 60 milionów dolarów. Kołomojskiego, jego żonę i dwójkę dzieci obowiązują sankcje, obowiązuje zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych właśnie od 2021 roku. O tych sankcjach poinformowała ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie, cytując oświadczenie sekretarza stanu Antonego Blinkena, które zresztą było opublikowane także przez Departament Stanu. Natomiast też warto się przyjrzeć obecnej sytuacji politycznej na Ukrainie, w jakim kontekście politycznym następuje rozpoczęcie całej tej procedury przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Mamy sytuację, w której Stany Zjednoczone zaczynają się domagać od Ukrainy przeprowadzenia wyborów. Zgodnie z konstytucją ukraińską kolejne wybory parlamentarne w tym kraju powinny odbyć się na jesieni bieżącego roku, natomiast prezydenckie w marcu roku 2024. Natomiast obecnie obowiązujące ustawodawstwo ukraińskie zabrania przeprowadzenia głosowania w warunkach stanu wojennego. I zresztą szefowa partii Sługa Narodu, Ołena Szulak, całkiem niedawno oświadczyła, że to przeprowadzenie wyborów na Ukrainie będzie możliwe dopiero po zakończeniu wojny. I jakby idąc w poprzek tej narracji, prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że jeśli w 2024 roku nadal będzie trwała wojna, to mimo wszystko zostaną zorganizowane wybory prezydenckie. Co więcej, powiedział, że będzie ubiegał się o reelekcję w tych wyborach. Co oczywiście szybko skłoniło dziennikarzy ukraińskich, chociażby z portalu Ukraińska Prawda, do przypomnienia słów Zełenskiego z kampanii na przełomie roku 2018 i 2019, kiedy deklarował, że jeżeli zostanie wybrany na urząd prezydenta, to nie będzie kandydował już po raz kolejny. I też warto sobie zadać tutaj pytanie, jak to wszystko wygląda, jeżeli ta wojna jest wojną pełnoskalową, jeżeli Ukraina, obszar Ukrainy, spora część, czy większość obszaru Ukrainy jest objęta działaniami wojennymi, jak sugeruje narracja wielu mediach głównego nurtu w krajach zachodnich, która mówi o tak zwanej wojnie pełnoskalowej. Jeżeli to rzeczywiście jest wojna pełnoskalowa, to jest jasne, że wybory nie mają szansy się odbyć. Natomiast jeżeli cała ta wojna jest jakąś formą konfliktu granicznego, gdzie normalnie toczy się chociażby wymiana handlowa, czy mogą się odbywać właśnie różnego rodzaju akty wyborcze, spotkania międzynarodowe, na szczeblu międzynarodowym w Kijowie, to widzimy, że ta narracja może się bardzo szybko posypać. Widać także ogromne problemy samego Zełenskiego, jeżeli chodzi o nieudaną kontrofensywę ukraińską. Widać to także, jeżeli chodzi o, że tak powiem, zmianę na stanowisku ministra obrony. Zełenski ma moim zdaniem coraz trudniejszą sytuację polityczną. I w tym kontekście trzeba także patrzeć na wszystkie te zarzuty wobec Ihora Kołomojskiego, czyli tak naprawdę politycznego patrona Wołodymyra Zełenskiego. W tym kontekście pojawiają się liczne głosy w mediach życzliwych dla Wołodymyra Zełenskiego, także tych na Zachodzie, że jest to, że sprawa Kołomojskiego jest elementem próby deoligarchizacji Ukrainy. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że w trakcie wojny, jak grzyby po deszczu, powstają nowi oligarchowie, wyrastają nowe fortuny. Ukraina ma tutaj naprawdę potężne problemy z korupcją i z tym systemem, który w ogóle funkcjonuje, który jest systemem oligarchicznym, więc zatrzymanie jednego czy drugiego oligarchy tak naprawdę nie zmienia całego systemu. Ja bym tutaj przychylał się do takiej hipotezy, która pojawiła się w przestrzeni publicznej, że jest to, że zatrzymanie Kołomojskiego, że te zarzuty wytoczone mu przez SBU to element nacisku amerykańskiego na establishment Ukrainy. Szeroko rozumiany establishment, nie tylko polityczny, ale przede wszystkim ten oligarchiczny. To próba zdyscyplinowania oligarchów ukraińskich, pokazania, że nie ma świętych krów, że nie ma tutaj takiego oligarchy, do którego tak naprawdę SBU nie mogłoby wkroczyć, postawić mu zarzutów, a wszystko to oczywiście w kontekście bardzo powolnej ukraińskiej kontrofensywy, która bardzo mocno osłabia szanse na takie szybkie dyplomatyczne wyjście z wojny. Amerykanie są bardzo niezadowoleni z tego, że ukraińska kontrofensywa, tak zwana kontrofensywa, trwa już prawie 3 miesiące, a praktycznie rosyjska obrona nie została przełamana. Wiemy, że takie rozmowy na temat potencjalnych negocjacji pokojowych były prowadzone jeszcze w Nowym Jorku w kwietniu bieżącego roku podczas szczytu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wtedy gościł w Nowym Jorku Siergiej Ławrow. Natomiast Amerykanie potrzebują jakichś sukcesów terytorialnych na Ukrainie. Potrzebują, aby siły zbrojne Ukrainy odniosły jakiś sukces, aby ta pozycja negocjacyjna była lepsza. A doskonale wiemy, że te straty już są ogromne, jeżeli chodzi o Ukrainę, i to nie tylko straty kadrowe, osobowe, ale także straty gospodarcze. Widać, że także dostarczany sprzęt przez kraje zachodnie, przez kraje NATO wcale nie osłabił woli prowadzenia działań zbrojnych przez Federację Rosyjską. Co więcej, pojawiają się już także w mediach głównego nurtu w Polsce głosy, że armia rosyjska wyjdzie silniejsza z tej wojny, że Rosja radzi sobie, że to nie jest tak, że brakuje rakiet, czy że brakuje amunicji i tak dalej. Widać, że rosyjski przemysł zbrojeniowy radzi sobie całkiem nieźle i pojawiają się, tak jak powiedziałem, głosy mówiące o tym, że armia rosyjska wyjdzie z tej wojny jeszcze silniejsza. W związku z tym postać taka jak Kołomojski, który od czerwca 2014 roku wraz z ówczesnym szefem MSW Ukrainy Arsenem Awakowem jest na międzynarodowej liście poszukiwanych listem gończym przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej, no jest postacią niezwykle niewygodną dzisiaj dla Amerykanów i utrzymywanie go, że tak powiem, na powierzchni takiego życia oligarchicznego jest niekoniecznie zbieżne z amerykańską racją stanu, która liczy się z tym, że tę wojnę trzeba będzie prędzej czy później zakończyć i to na jak najlepszych warunkach, a postać taka jak Kołomojski, który ma zarzuty postawione przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej o m.in. użycie zabronionych środków i metod prowadzenia wojny, czy nawet o zlecenia zabójstwa, wszystko w kontekście wojny w Donbasie z 2014 roku, no jest to postać absolutnie niewygodna. I tutaj też trzeba sobie zdać sprawę, że dzisiaj ta pozycja polityczna Wołodymyra Zełenskiego już nie zależy bezpośrednio od takiego czy innego oligarchy ukraińskiego, ale jest ściśle związana z poparciem udzielanym przez Stany Zjednoczone. No, wystarczy spojrzeć, w jakim języku mówi najbliższa ochrona Wołodymyra Zełenskiego, aby zobaczyć, jakie sam Zełenski ma zaufanie do służb swojego kraju. Wiemy o tych wszystkich czystkach, które były w SBU, zresztą one nie są całkowicie zakończone. Ukraina ma dzisiaj potężne problemy i to odsunięcie, można powiedzieć, Kołomojskiego, czy zdjęcie go z tego świecznika, czy pogrożenie palcom całej oligarchii ukraińskiej, to jest jasny sygnał, który dzisiaj wysyłają Stany Zjednoczone. Dziękuję Państwu za uwagę.